Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek. W czasie reakcji już po 12:00 trochę zimowo nam się zrobiło, no ale cóż, to tak naprawdę jest bardzo charakterystyczny nasz tradycyjny kwiecień, bo jak wiadomo, kwiecień przeplata trochę zimy, trochę lata. Wawrzyniec Szwaja dzisiejszy program zrealizuje i bardzo Państwa gorąco wita. Sławomir Orlik program przygotowywał i także jest w studiu, będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, rozpoczynamy czas reakcji prawie do godziny 13:00, jak zwykle nasz program. Dzisiaj będzie sporo ogniu, można powiedzieć. Będziemy rozmawiali z panią Anetą Piotrowską, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolencinie, ponieważ ta jednostka ochotniczych strażaków ma poważne problemy finansowe, o czym już w ubiegłym tygodniu informowaliśmy w wiadomościach. Na tyle poważne, że no, grozi jej po prostu zamknięcie i likwidacja. Skąd te problemy? Czy da się jakoś rozwiązać? I najważniejsze, można pomóc strażakom, ochotnikom w tych problemach i ich wesprzeć? To w naszym programie. Będziemy także, wrócimy do no, dramatycznego wydarzenia, ponieważ w Grzebnicy, i o tym także informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, w piątek, jak dobrze pamiętam, w Grzebnicy spłonął dom jednorodzinny, no prawie całkowicie można powiedzieć. Małżeństwo, mieszkańcy tego domu tam teraz nie mieszkają. Dom nadaje się do remontu, ale to oczywiście sporo kosztuje i będziemy o tym mówili w naszym programie i oczywiście w jaki sposób można pomóc mieszkańcom Grzebnicy. Także będzie o basenie na Bezrzeczu. Już sprawy zaszły bardzo daleko, ponieważ umowa jest podpisana z wykonawcą, z firmą, która wybuduje ten basen kosztem ponad 40 milionów złotych. To na dzisiaj takie kalkulacje, jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Basen 25 metrów, spory wymiar. Również inne atrakcje, basen dla dzieci, masaże wodne i tak dalej, część gastronomiczna, więc jak sądzę, dla mieszkańców Bezrzecza, ale przecież nie tylko, spora atrakcja. No ale nie wszyscy zgadzają się na to, aby tak duże środki, dużą kwotę wydać na budowę basenu, no bo jest przecież bardzo wiele innych potrzeb. No i na końcu o PSZOK-u w Pobierowie, czyli punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Stamtąd zatelefonował do nas słuchacz, który nie mógł w tymże PSZOK-u zostawić niektórych odpadów. Pyta się dlaczego, skoro na przykład w Szczecinie identyczne odpady w naszych tutaj miejscowych PSZOK-ach zostawiać można, a w tym w Pobierowie nie. 510-37-36 to jest numer do nas, proszę dzwonić. Takie są plany, jak wcześniej powiedziałem, na nasz dzisiejszy program. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Także to sporo od Państwa zależy. Proszę dzwonić. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem i maile. Tych telefonów trochę jest. W piątek zatelefonował do nas słuchacz. Około południa odwiedził cmentarz centralny w Szczecinie. Nasza przyrodnicza, architektoniczna perełka Szczecina, naprawdę zupełnie w mojej opinii, ale nie tylko mojej, wyjątkowe miejsce, które powinno być przykładem, tak, zadbane i tak dalej. Właśnie o to zadbanie. Teraz słuchacz opowie Państwu, jak to wyglądało w piątek.
Dzień dobry, tu stały słuchacz Edmund. Dzwonię ze Szczecina. Wracam z cmentarza o godzinie 11:28. Podjechał samochód pod pojemniki czarne na śmieci. Wyszedł pan, odpalił dmuchawę i spod pojemników wszystkie liście wydmuchiwał dalej na trawę, żeby nie sprzątać. Te liście powinny być zgrabione, pozbierane i wrzucone do śmietnika. Tak? Doi się pieniądze. Pozdrawiam. Do widzenia. Miłego dnia.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Dziękujemy za tą informację. Skontaktujemy się z Urzędem Miasta, żeby, mam nadzieję, że urząd to usłyszał, ale także, żeby poinformować bezpośrednio i ewentualnie usłyszeć jakiś komentarz, dlaczego w taki sposób to sprzątanie wyglądało. W piątek zakończył się protest rolników, polegający na blokadzie fragmentu drogi ekspresowej S3 od węzła Myślibórz do Gorzowa Wielkopolskiego, a to dlatego, że zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem i można powiedzieć pozwoleniem na taką formę protestu, on miał się w piątek zakończyć. Rolnicy złożyli zgłoszenie chęci przedłużenia tego protestu do końca czerwca i burmistrz Myśliborza nie wyraził na to zgody, argumentując to tym, że w sytuacji, kiedy ten fragment S3 jest zablokowany, cały ruch przenosi się na drogę wojewódzką 119 i to rodzi duże zagrożenie zdrowia i życia. Burmistrz Myśliborza powołał się tutaj na statystyki policyjne, które mówiły o wzroście niebezpiecznych zdarzeń na drodze wojewódzkiej numer 119. Zrobiono takie porównanie, kolizje i wypadki przed protestem, przed zablokowaniem S3 i kolizje i wypadki po zablokowaniu S3, ale wzięto pod uwagę, i to mówiła na naszej antenie przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, wzięto pod uwagę tylko i wyłącznie drogę wojewódzką numer 119. W naszej opinii to jest błąd. Te statystyki tylko i wyłącznie ze 119 niczego nam o tej sytuacji nie powiedziały, dlatego że trzeba by było także porównać statystyki z S3, sprzed jej zablokowania przez rolników, i dopiero wtedy mielibyśmy pełny obraz, czy rzeczywiście blokada rolnicza spowodowała większe zagrożenie w ruchu, czy więcej było tych kolizji i wypadków. O tym mówiliśmy w czasie reakcji, ale sąd apelacyjny w piątek podjął taką decyzję, że przychylił się do sprzeciwu burmistrza Międzyzdrojów, który nie wyraził zgody na przedłużenie tego projektu, Myśliborza, przepraszam, który nie wyraził zgody na przedłużenie tego protestu, takiej formy protestu. Sąd apelacyjny w piątek podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego i około godziny 20 w piątek rolnicy zjechali ze S3. Dzisiaj chcieliśmy uzyskać informację od przedstawiciela protestujących rolników, bo dowiedzieliśmy się, że jakieś formy będą. Protest będzie kontynuowany, ale w inny sposób. Chcieliśmy dowiedzieć się, w jakich formach, na razie nie wiadomo. Ale cały czas odbieramy telefony, rejestrowane są telefony pod czujnym numerem od Państwa z komentarzami dotyczącymi rolniczego protestu.
Witam serdecznie, Mateusz ze Świnoujścia. Chciałem się zapytać, czemu zawsze w tej wojnie pomiędzy rządzącym a rolnikami, czy kimś tam jeszcze po kolei, zawsze za wszystko odpowiadają kierowcy i oni są tymi żołnierzami na froncie, bo to finalnie się kończy na blokadach dróg, gdzie cierpią kierowcy. Miasto brakuje pieniędzy, podnieśmy opłaty za parkowanie, dalej podnieśmy akcyzę, bo brakuje pieniędzy. Zawsze na wszystkim muszą cierpieć kierowcy, gdzie wszyscy prowadzą te pojazdy, jeżdżą samochodami, bo muszą, bo na tym polega ich działalność, bo tak na transporcie oparta jest gospodarka. Czemu zawsze finalnie to kierowcy i firmy transportowe i wszyscy użytkownicy dróg muszą cierpieć za błędy innych? Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
Dziękujemy i do usłyszenia. Proszę bardzo, jeżeli Państwo chcą, to można komentować. 510-37-32, numer czujny, 36, numer do naszego studia. I teraz ponownie przeczytam wiadomość od naszej słuchaczki Ani, która opisała bardzo nieprzyjemną, dramatyczną wręcz historię. Mam na imię Ania i proszę Państwa o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji, która moim zdaniem nie powinna mieć miejsca. Dnia 15 kwietnia wezwałam karetkę do starszego pana, lat 94, błąkającego się po ulicy ubranego w samą pieluchę. Karetka przyjechała bardzo szybko i zabrała pacjenta. Następnie zjawiła się policja, która zabezpieczyła mieszkanie, zamykając je na klucz i owe klucze zabierając ze sobą. Jednak największy szok przeżyłam, kiedy w dniu następnym pan został odwieziony do domu i pozostawiony pod klatką, mimo iż mieszkanie było zamknięte. Błąkał się po ulicy w samej szpitalnej piżamie jednorazowej. Po interwencji przechodniów, po kilku godzinach udało się opiekunce odzyskać klucze. Jestem w stałym kontakcie z paniami z MOPR. Wiem, że zajmują się panem w dobry sposób. Trwają wszelkie procedury, aby pana umieścić w domu pomocy społecznej. Jednak jak to się mogło stać, że bez kontaktu z tymi paniami samotny człowiek, starszy człowiek, chory na Alzheimera został tak potraktowany, pozostawiony sam pod klatką w taki zimny dzień. Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z MOPR-em na temat tej sytuacji. Wiemy, że jest on pod opieką MOPR-u. Wiemy także, że został odwieziony do szpitala w Zdrojach i dzisiaj kolejny telefon do Zdrojów, kolejny telefon do szpitala z prośbą o komentarz. Już w tamtym tygodniu oczekiwaliśmy jakiegoś komentarza ze strony szpitala. Okazało się, że pani Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala w Zdrojach, musi zebrać informacje, żeby ten komentarz był jak najbardziej rzeczowy. Mieliśmy nadzieję, że dzisiaj będzie ta rozmowa możliwa i okazało się, że jeszcze dzisiaj te informacje nie są zebrane. Tak wygląda sytuacja. Najprawdopodobniej pani Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala w Zdrojach, będzie jutro gościem Czasu Reakcji. A jeżeli chodzi już o Zdroje, bo w piątkowym programie kilka razy wymieniłem tę nazwę własną, podkreślam, Zdroje w różnych odmianach, no i nasza słuchaczka zareagowała, za co bardzo dziękuję, bo cieszymy się z takich telefonów, kiedy nasi słuchacze czujnie reagują również z takimi korektami.
Szanowny panie redaktorze, czekamy na informacje ze szczecińskich Zdrojów, nie szczecińskich Zdroi. Do Międzyzdrojów czy do Międzyzdroi? Międzyzdrojów. Tak samo jak nasze Zdroje. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za korektę i za pozdrowienia. Pozdrawiam wzajemnie, ale jest wyjątek, tak jak wspomniałem. Zdroje to nazwa własna i bywa, że w nazwach własnych właśnie odmiana brzmi Zdroi. Są takie przypadki w naszym kraju. Jeżeli chodzi o Zdroje, te nasze tutaj, to Zdrojów, ma pani rację. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Jeżeli chodzi o Zdroje, to także rozmawialiśmy o fatalnym stanie stacji kolejowej w Zdrojach właśnie. Ona ma zostać przebudowana, a wszystko to w ramach budowy całej infrastruktury szczecińskiej kolei metropolitalnej. Nasza słuchaczka poskarżyła się na fatalne warunki na stacji w Zdrojach i dowiedzieliśmy się, że w tym roku najprawdopodobniej ruszą jakieś prace, które zakończą się całkowitą zmianą. Będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Stacja w Zdrojach. Na to zatelefonowała do nas inna słuchaczka, która opowiedziała, jak wygląda stacja w Rurce.
Ja dzwonię z Rurki, to jest stacja przed Goleniowem. W każdym razie mieszkam tutaj i mam taki jest u nas przystanek, że nie ma przystanku. Dosłownie równy przystanek, a poza tym nie mamy żadnej, gdzie się schować. Jest po prostu poczekalnia zamknięta i jak deszcz pada, no to nie ma gdzie. Jest taki maleńki, gdzieś daleko na końcu na końcu peronu. Jest takie małe zadaszenie, ale to jest jakby z jednego peronu do drugiego, to nie ma siły, bo wtedy się nie zdąży. Bardzo dużo młodzieży przecież wsiada do Szczecina i ze Szczecina.
Jeszcze raz, być może przedstawiciela PKP PLK, może także po raz kolejny porozmawiamy, ale w następnych, nie dzisiejszym, w następnych czasach reakcji z panem Romanem Walaszkowskim, dyrektorem Biura Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego, na temat tej stacji w Rurce, ponieważ to także będzie część infrastruktury szczecińskiej kolei metropolitalnej. 510 37 i 36 numer do nas. W tamtym tygodniu no co najmniej dwa czasy reakcji w części poświęciliśmy szczecińskiej strefie płatnego parkowania. A to dlatego, że po raz kolejny i napisali do nas słuchacze, ale także dzwonili w sprawie 15 minut bezpłatnego parkowania w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. Takie bezpłatne parkowanie 15-minutowe przysługuje. Mówi o tym uchwała powołująca szczecińską strefę płatnego parkowania i jej regulamin. No ale jak się okazuje, słuchacze o tym informują, można, o ile można, te 15 minut sobie zarezerwować, pobierając bilet z urządzenia, z parkomatu, to nie można tego zrobić przy pomocy aplikacji w telefonie. Nie można tego zrobić przy pomocy i mobiletu, i innych aplikacji, które obsługują płatności w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. Napisaliśmy do mobiletu, czy to jest problem techniczny, czy też jakiś inny. Bardzo krótko, jednym zdaniem, mobilet nam odpisał: nie, dlatego że taki jest regulamin SPP. Rozmawialiśmy z panem Wojciechem Jachimem, rzecznikiem spółki nieruchomości opłaty lokalne. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie można 15 minut zarezerwować sobie, korzystając z aplikacji? W piątek pan Wojciech Jachim tłumaczył, że to rzeczywiście są pewne przeszkody techniczne, które polegają na tym, że no, są kłopoty z zasięgiem GPS. No i sporo telefonów odebraliśmy w tej sprawie. Oto jeden z nich.
Jak tylko zaczęli wprowadzać te 15 minut darmowych, od razu dzwoniłem i pytałem się, czy to też będzie na aplikacji. Powiedziano, że coś tam porobią i będzie na aplikacji też darmowa. Minęło, nie wiem, półtora, dwa lata i my cały czas płacimy. Wiecie państwo, jak ogromne pieniądze miasto zarobiło na tym? Co się dzieje z tym miastem, że wszystko robi, żeby odepchnąć od siebie mieszkańców? I tak jest non-stop, że wszyscy musimy się upominać o swoje, co powinno być oczywiste, bo jak wczoraj słyszałem, że to żaden problem, tylko uzgodnienie z aplikatorem, który prowadzi aplikację na mobile, no to nie rozumiem takiego postępowania.
Dzień dobry, ja tutaj słucham o tych parkingu, o tym mobilecie, o tym parkowaniu. No coś czuję, że tutaj znowu miasto chce naciągnąć kierowców na jakieś drobne pieniądze, które później się wielkimi zrobią. Powiem tak troszeczkę przez analogię. Niemożliwe to jest, nie wiem, polecieć do odległej galaktyki, chociaż nie wiem, ale proszę sobie wyobrazić, że ludzie już latają na Marsa, może nie ludzie, maszyny już latają na Marsa i maszyny mogą wylądać samodzielnie, autonomicznie, a niedługo pewnie jeszcze z tego Marsa wystartują, wrócą na Ziemię. Także nie sądzę, żeby kwestia tak naprawdę informatyczna albo programistyczna była jakimś tam wielkim wyzwaniem dla człowieka w obecnym czasie. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam kochane radio, no i pozdrawiam nawet tego pana. Niech się zainteresuje, jakie są, jak technologie się rozwijają. My nie jesteśmy w epoce kamienia upalnego średniowiecza, czy nawet w epoce pary nie jesteśmy. Jesteśmy w epoce już informatyzacji, informatyki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam drogie Radio Szczecin.
No, dziękujemy za takie miłe pozdrowienia. Jeżeli chodzi o aplikację, to tak jest, jak jest. To wynika z regulaminu. Za chwilę jeszcze powiem, co może być. Może być. Tak niektórzy sugerują, co może być przyczyną tego, że tych 15 minut nie można sobie zamówić, zarezerwować przez aplikację, ale okazuje się, że ten problem techniczny, o którym mówił pan Wojciech Jachim w piątek, rzecznik spółki nieruchomości opłaty lokalne, że mogą być jakieś problemy z zasięgiem sieci GSM, bo to wiadomo, że te parkomaty i serwer główny, a także operatorzy aplikacji właśnie w taki sposób się komunikują ze sobą, cały ten system jest na tym oparty, to jak się okazuje, nie tylko aplikacja ma problem techniczny, ale też parkomaty.
Dzień dobry, Janusz z tej strony. Mam pytanie do tego pana, który na temat tych parkomatów się wypowiada. Dlaczego wczoraj na ulicy Bolesława Śmiałego chciałem wykorzystać 15 minut i nie było w ogóle tej opcji? Jak to jest? Czy to jest jakieś wybiórczo? Czy jak na tej zasadzie to działa? No bo twierdzi pan, że wszystkie parkomaty są jakoś połączone. Generalnie wszystkie powinny mieć tą funkcję 15 minut darmowych. A wczoraj, no niestety, o godzinie 12 chciałem skorzystać z 15 minut. Nie udało się. Musiałem rzucić troszeczkę grosza. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry, cała słuchaczka państwa, Renata. A propos parkomatów i tych darmowego, darmowych 15 minut, chciałam powiedzieć, że niestety nie we wszystkich parkomatach w Szczecinie można pobrać 15-minutowy darmowy postój. Na przykład wczoraj na ulicy Podgórnej próbowałam parokrotnie pobrać 15-minutowy darmowy postój i w ogóle parkomat nie oferuje tego. Dziękuję, do widzenia.
Tak to wygląda również w parkomatach. No dobrze, teraz powiem, co niektórzy sugerują, gdzie jest prawdziwy kłopot, że nie jest to problem techniczny, że tam połączenia GSM nie są wystarczająco dobre, aby aplikacja skomunikowała się z serwerem, tym głównym, tym, który wie wszystko o strefie płatnego parkowania. Tam dowiedziała się, czy dany klient już wykorzystał darmowe 15-minutowe parkowanie w strefie płatnego parkowania, bo wykorzystać je można tylko raz w ciągu dnia. I jak się dowiedziała, że już wykorzystał, to nie pozwala na uruchomienie po raz drugi tego 15-minutowego parkowania, bo to problem informatyczny chyba nie jest żaden, ale podobno właśnie problem jest w łączności. A niektórzy mówią, że nie, nie ma żadnego problemu, jest inny, a to taki, że operatorzy tych aplikacji pobierają niewielką, kilku, może kilkunastogroszową opłatę manipulacyjną. To znaczy, jeżeli ktoś bierze 15 minut bezpłatnego parkowania, to i tak SPP musi za to tam minimalnie kilkanaście groszy zapłacić. No ale przy wielu, wielu takich pobraniach tych wirtualnych biletów na 15-minutowe parkowanie, tych groszy robi się znacznie więcej. I być może tu chodzi właśnie o to, że strefa płatnego parkowania chce zwiększyć zyski, a zminimalizować straty. I ja tylko dodam, to jest przypuszczenie, to nikt nie mówi, że tak jest na pewno, ale tylko dodam, że strefa płatnego parkowania, i to wielokrotnie mówiliśmy o tym w czasie reakcji, również w rozmowach z przeróżnymi gośćmi, bo na temat tego 15-minutowego parkowania w tamtym tygodniu rozmawialiśmy z radnymi. Chcieliśmy zwrócić na ten problem uwagę i na ewentualne, czy możliwe są ewentualne zmiany w regulaminie strefy płatnego parkowania. No w każdym razie strefa płatnego parkowania nie jest maszynką do robienia pieniędzy. Ustawa o drogach publicznych mówi jasno, to jest narzędzie do tego, aby spowodować rotację na miejscach parkingowych. Nie może to być kolejne źródło dochodów miasta, gminy. 510 37 i 36 numer do studia i jeszcze ostatni telefon dzisiaj w sprawie strefy płatnego parkowania.
Dzień dobry, Dariusz z tej strony ze Szczecina. Szukając audycji o płatnym parkowaniu, ręce opadają. Do jakich my dochodzimy absurdu? Do jakich to kłopot jest podjechać, wysiąść, podejść do parkomatu, zapłacić, bo też można zapłacić gotówką i kartą, zapłacić, wziąć bilet, położyć w aucie i do widzenia. Nie chce nam się wychodzić z tego samochodu. Są problemy, bo problemy mają słuchacze, problemy ma Urząd Miasta, to są tak nazywane sądy, to już dochodzi do paranoi. Powinniśmy się w końcu opamiętać.
Dziękujemy. Takie podsumowanie małe na koniec. Nie wiem, wydaje mi się, że wystarczyłoby dobrze, po prostu dobrze, porządnie wreszcie skonstruować przepisy, uchwałę, która mówi o strefie płatnego parkowania, regulamin, dobrze ją zaprojektować, dobrze ją wykonać i by te problemy się skończyły. No ale tak nie jest i dlatego czasami w czasie reakcji sporo czasu poświęcamy szczecińskiej strefie płatnego parkowania. A z nami pierwszy dzisiaj gość, pani Aneta Piotrowska, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolencinie. Dzień dobry pani Aneto, witam serdecznie w czasie reakcji.
Witam panie redaktorze, witam słuchaczy.
Już w ubiegłym tygodniu w Radiu Szczecin w wiadomościach mówiliśmy o problemach finansowych OSP w Smolencinie. Problemy finansowe na tyle poważne, że OSP w Smolencinie może przestać istnieć. Pani Aneto, tak?
No w zasadzie tak, chociaż OSP to stowarzyszenie i tylko zgromadzenie członków OSP może zlikwidować to stowarzyszenie. Natomiast na chwilę obecną sytuacja finansowa jest tak tragiczna, że od 9 kwietnia jesteśmy zawieszeni w podziale bojowym. Co to oznacza? To oznacza, że nie wyjeżdżamy do akcji, nie pomagamy mieszkańcom, Czekamy. Czekamy, aż sytuacja się jakoś rozwiąże. Tak?
Proszę wyjaśnić ten system, w którym teraz nie jesteście. Jeżeli OSP jest włączone w ten system, to co? Jak to działa?
OSP Smoleńcin jest jedną z dwóch jednostek na terenie gminy Kołbaskowo. Jest OSP Kołbaskowo i OSP Smoleńcin. OSP Kołbaskowo jest włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z tym zawsze miało więcej wyjazdów, jest bardzo dobrze wyposażone. Natomiast OSP Smoleńcin nie miało zaszczytu przystąpić do tego systemu.
Nigdy, tak?
Nigdy. Nigdy nie miało zaszczytu. Był taki moment, ponieważ ten system, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, to jest umowa trójstronna. Podpisuje OSP, podpisuje Komenda Powiatowa i podpisuje gmina, na terenie której znajduje się jednostka. Był taki moment, że mogliśmy wejść z naszym małym autem, ponieważ OSP Smoleńcin dysponuje małym autem. Mogliśmy wejść do tego systemu. To by się wiązało z większą ilością też wyjazdów. Natomiast tutaj Urząd Gminy Kołbaskowo nie wyraził takiej chęci i zablokował nam to wejście. Będąc w tym systemie, też przeznaczone są jakieś środki z Komendy Wojewódzkiej na funkcjonowanie, czyli na utrzymanie tej gotowości bojowej. Więc w naszej sytuacji każdy grosz ma znaczenie.
Mhm. Ale to, pani Aneto, wynika z tego, że wy cały czas funkcjonowaliście jako takie wasze hobby, można powiedzieć, tak?
Nie. To jest normalnie, regularnie funkcjonujące OSP. Ludzie są po przeszkoleniu, wszyscy mają aktualne badania. Normalnie jesteśmy dysponowani do zdarzeń, które dzieją się na terenie gminy Kołbaskowo i ościennych gmin, więc to nie jest tak. My działamy tak jak jednostka w KSRG, aczkolwiek nie jesteśmy w tym systemie, tak?
Dobrze, a w jaki sposób jesteście dysponowani, skoro nie jesteście w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego?
Jesteśmy dysponowani na podstawie zgłoszeń, które otrzymujemy na telefon, jeżeli coś się zadzieje.
Bezpośrednio do was ludzie dzwonią, tak?
Bezpośrednio ze stanowiska kierowania z Komendy Powiatowej w Policach.
Mhm.
Uczestniczymy w zasadzie we wszystkich akcjach, które mają tutaj miejsce, i to są bardzo różne akcje. Od palącego się drzewa, palącej się trawy, aż po wypadki drogowe, bo takie sytuacje też miały miejsce.
Pani Aneto, powiedziała pani, że was zlikwidować się nie da, bo to stowarzyszenie.
Tak.
No ale przy problemach finansowych, jeżeli nie będzie środków na funkcjonowanie OSP, no to sami się rozwiążecie, tak?
No, staramy się zrobić tutaj wszystko, żeby nie dopuścić do tej sytuacji. Założyliśmy zbiórkę na portalu Się Pomaga. Wysłaliśmy bardzo dużo listów do firm, które znajdują się na terenie gminy, do różnych firm, które są na terenie powiatu polickiego. Czekamy na jakąś pomoc, ponieważ to nie jest tak, że to teraz wybuchła ta sytuacja i nagle my tutaj walczymy. My z tą sytuacją mamy do czynienia co najmniej od 8 lat.
Cały czas. Z tymi problemami finansowymi. No tak, dlaczego? Tak. Dlaczego? Komu? Kto nie chce OSP w Smoleńcinie?
Wydaje się, że władze gminy.
Dlaczego?
Po ostatnich jakby. Jest takie coś, że do końca września każdego roku składa się wniosek do budżetu. My ten wniosek przeważnie składamy na około tam 100 tysięcy złotych. Po czym w grudniu otrzymujemy informację, że dla nas jest przeznaczone 30 tysięcy złotych, a dla drugiego OSP 170 tysięcy złotych.
Mhm. Drugie to jest to w Kołbaskowie.
W Kołbaskowie, tak.
I ono jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Tak, 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 bardziej tak, można powiedzieć profesjonalnie działają, tak?
Znaczy w zasadzie profesjonalnie ze względu na sprzęt, który posiadają, który tak. Zresztą też mają z Urzędu Gminy, tak?
Mm.
Natomiast my składamy te wnioski i zawsze dostajemy w grudniu informację, że no jest podział taki jak zawsze. A czasami też się zdarzało, że był telefon, że albo napiszecie na tyle, albo nie dostaniecie wcale, tak? Więc,
czyli Kołbaskowo dostawało regularnie mniej więcej 170 tysięcy, tak. Wy regularnie mniej więcej 30 tysięcy.
Tak.
Teraz jest problem, ponieważ za sam prąd musicie zapłacić ponad 20 tysięcy, tak?
Tak, 23 tysiące i 45 groszy.
A skąd taka kwota?
Ale tutaj z tym prądem to było tak, że rachunki rachunki od czasu, kiedy cena prądu bardzo wzrosła, zaczęły przychodzić gdzieś tam w granicach powiedzmy 2000, następny 7000.
Mówimy o roku.
I to
tak?
To był ubiegły rok. W lipcu napisaliśmy po pouczeniu z Rady Gminy, że jest, że to nie tak się załatwia, że my byśmy chcieli, tylko trzeba napisać wniosek do Rady Gminy, do pani wójt. No więc napisaliśmy taki wniosek, otrzymaliśmy informację, że dobrze, tutaj będzie rozpatrywany, będzie komisja gospodarcza, która zresztą się odbyła. Na tej komisji gospodarczej powiedzieliśmy, dlaczego chcemy więcej tych pieniędzy. No, że tak powiem, wytłumaczyliśmy, że to tak dalej być nie może. Po czym przyszła informacja w formie uchwały, że no niestety zostaje tak jak jest, tak?
Mhm.
No i mieliśmy w budżecie przeznaczone tam około 2000 na prąd na ubiegły rok, więc to zapłaciliśmy, ponieważ już dostaliśmy wezwanie z Urzędu Gminy, że odsetki są liczone i w ogóle to takie regularne wezwanie do zapłaty, jak się dostaje prawie od komornika. Więc zapłaciliśmy to, co mieliśmy. Sytuacja zawiesiła się, ponieważ przy kolejnym rachunku sprawdziliśmy podlicznik, który został w międzyczasie zamontowany na naszą prośbę, żeby jakoś bardziej kontrolować. Wcześniej świetlica wraz z remizą była na jednym liczniku i gdzieś tam gmina liczyła według tylko sobie znanych zasad zużycie tego prądu, dzieląc na świetlicę i na remizę. Poprosiliśmy o zamontowanie podlicznika, z tego podlicznika gdzieś tam zaczęły przychodzić te rachunki, które były jeszcze wyższe. Sprawdziliśmy ten podlicznik, no i okazało się, że podlicznik jest zamieniony, czyli nam przypisano podlicznik od świetlicy, a świetlicy nasz podlicznik. Mhm. W sierpniu napisaliśmy, że taka jest sytuacja, poprosiliśmy o wyjaśnienie. Oczywiście tutaj ze strony Urzędu Gminy było, że to niemożliwe, że to w ogóle nie ma takiej sytuacji. No i gdzieś tam zrobili jednak wizję lokalną, rzeczywiście
spotkanie. Nie okazało się, że tak jest, tak?
Okazało się, że tak jest, tak.
Mielibyście zapłacić za zużycie prądu w świetlicy.
Tak, no i...
No dobrze, pani Aneto, no ale zostało te 20 tysięcy, tak? Mimo już wyjaśnienia całej historii, tak?
Ja nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, dlaczego ten rachunek jest tak wysoki. Ja nie mam pojęcia, my tam w remizie...
A ponieważ gmina jest pośrednikiem, to tylko tutaj możecie wyjaśnić całą historię, tak?
No, w zasadzie tak, tylko że tutaj, no, to jakby gmina już miała tą świadomość pod koniec ubiegłego roku, że ten rachunek za prąd jest tak wysoki. I znowu były kolejne wnioski do budżetu i kolejna ta sama kwota, co zawsze, tak? Więc ja nie wiem, czy ktoś po prostu z radnych w ogóle analizował to, ile jest potrzebne na utrzymanie gotowości bojowej tego naszego OSP.
Pani Aneto, wygląda na to, że gminie Kołbaskowo w ogóle nie zależy na OSP w Smolęcinie. Tak. I może to jest tak, może to jest tak, że rzeczywiście ta Ochotnicza Straż Pożarna w Smolęcinie, bo to blisko Kołbaskowa, tam sobie funkcjonuje OSP, może to jest tak, że to jest niepotrzebne. Ile mieliście interwencji? Czy da się to jakoś sprawdzić, waszą pracę?
Ja na tą chwilę, jeżeli chodzi o ubiegły rok, to było to w granicach 40 interwencji, ale to też był wypadek, gdzie ratowaliśmy człowieka na rozsówku z zakleszczonego samochodu, więc to nie jest tak.
Ale czy możemy to porównać? Bo to 40 to niewiele mówi. Dopiero w porównaniu z interwencjami OSP w Kołbaskowie i Państwowej Straży Pożarnej będzie pełny obraz.
OSP Kołbaskowo ma więcej tych wyjazdów, tak? Myślę, że około 100 rocznie, tak? Troszkę może ponad.
A Państwowa Straż Pożarna?
Państwowa Straż Pożarna dopiero wtedy dojeżdża, jak już nie daje rady OSP. OSP jest zawsze pierwsze na miejscu zdarzenia. I wtedy się zgłasza, czy jest potrzebna ta pomoc, czy nie jest potrzebna.
No dobrze, czyli Kołbaskowo ma, można powiedzieć, w przybliżeniu dwukrotnie więcej interwencji. W tamtym roku miała, tak? Mają 170 tysięcy, a wy 30. No ale tak wypadałoby, skoro macie o połowę mniej interwencji, to żebyście mieli o połowę mniej pieniędzy. No ale to nie ze 170 tysięcy na dwa to nie daje 30 tysięcy.
No nie daje.
No dobrze.
Daję. Tutaj...
Pani Anetu, będziemy telefonowali oczywiście i pisali do gminy Kołbaskowo z prośbą o wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego OSP i tak wygląda, że OSP w Smolęcinie nie jest im potrzebna. No i co można zrobić na teraz? Się pomaga, to jest pierwsza rzecz. W jakiś inny sposób? W jakiś inny sposób?
Zachęcam do odwiedzenia naszej strony na portalu społecznościowym Facebook OSP Smolęcin i tam wszystkie są nasze akcje, to jak prowadzimy młodzieżową drużynę pożarniczą, o tym, że nasze drzwi są zawsze otwarte, jeżeli ktoś chce, czuje potrzebę, czy przyjść ze swoim dzieckiem, czy samemu wstąpić w nasze szeregi. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jesteśmy po prostu fajnymi ludźmi, którzy chcą działać, tak? Mhm. I zbieramy te pieniądze, zbieramy na ten rachunek, żeby móc wrócić do tego podziału jak najszybciej. Jest to dla nas, że tak powiem, cel najwyższy na tą chwilę, tak?
No i może jakaś impreza dla okolicznych mieszkańców.
Będziemy ogłaszać już, tak? Że tak powiem, porozmawiamy tutaj w swoim gronie, czy moglibyśmy jeszcze przed majówką zaprosić i mieszkańców, i w ogóle każdego, kto chciałby nas odwiedzić.
Ja bym proponował poczekać, bo przed majówką prognozy mówią, że jeszcze będzie ta kwietniowa zima.
Okej, okay, no to w takim razie dostosujemy się do tego, żeby można było spokojnie posiedzieć na dworze, bo warunki są jakie są, tak średnio u nas w tej remizie. Natomiast będziemy tutaj zachęcać do spotkania się z nami i poznania całej tej sytuacji, bo nie ma problemu, tak, żeby wszyscy jakby, którzy są zainteresowani, którzy chcą nam pomóc w jakikolwiek sposób, dowiedzieli się, jak to jest naprawdę i żeby tutaj nie było jakichś niedomówień, że coś tutaj z naszej strony zaniedbujemy, bądź no nie chcemy czegoś, tak?
Proszę poznać strażaków ochotników ze Smolęcina, pani Aneta Piotrowska, prezes OSP zapraszała. Dziękuję za rozmowę, pani Aneto.
Dziękuję
pozdrawiamy.
Bardzo. Pozdrawiam.
I do usłyszenia. Pozdrawiamy. 510, 37 i 36. Teraz do Grzebnicy. Ładny kawałek drogi ze Smolęcina, ale cały czas w powiecie polickim pozostajemy. Pani Genofefa Strachowska jest z nami, mieszkanka Grzebnicy. Dzień dobry, pani Genofefo, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pani Genofefa mieszkała w czasie przeszłym, muszę o tym powiedzieć, w domku jednorodzinnym w Grzebnicy właśnie, razem ze swoim mężem i o tym także mówiliśmy w naszych informacjach, że dom prawie w całości spłonął, tak, pani Genofefo? Kiedy to było?
Tak, to było 19, w piątek, w godzinach popołudniowych, tak między 18 a 19. Mhm. Zauważyłam właśnie, poczułam nawet i tak mnie zaniepokoiło, mówię, co to za dziwny zapach. Poszłam do garażu, otworzyłam drzwi, a tu płomień, kupa dymu. No szok. W głowie mi się zakręciło. Myślałam, że zemdleję tam. Wyszłam szybko na dwór, do męża krzyczę, że pożar mamy w garażu. No co ty mówisz? On mówi. Ja mówię, no pożar mamy, garaż się pali. I pobiegł tam, ale tam nie było możliwości wejść. Więc wybiegliśmy na dwór. Wężyk tak mieliśmy przy domu, takie do podlewania ogrodowe. Mm-hmm. Odkręcił wodę i zaczął lać po tych drzwiach, bo bramę garażową miał. Po tej bramie garażowej. Ja weszłam z powrotem do domu, biegłam, chciałam klucze, mówię, może jeszcze bramę podniosę. Automat nie dało się podnieść, nic, nie dało się. Więc on lał tą wodą. No i co, ja pytam się, no samochody trzeba wyprowadzić, mówię, z podwórza. No i wzięłam wężyk, zaczęłam lać tą wodą. On wyszedł, wyprowadził jeden samochód, później ja swój samochód. No i tak czekaliśmy. A zaraz, przepraszam bardzo, jeszcze w międzyczasie, jak wyszłam na dwór, to w telefon i zaczęłam dzwonić na straż pożarną.
Pani Genofefo, garaż, dach, tak. Zdjęcia także pani wysłała. Postaramy się umieścić te zdjęcia na naszej stronie internetowej. Nie mogą państwo w tej chwili mieszkać w tym domu. Generalnie dom nadaje się do zamieszkania, no ale potrzebuje remontu. Potrzebne są pieniądze na ten remont. No i także okoliczni mieszkańcy postanowili pomóc, tak, pani Genofefo? I o tym teraz państwu powiemy, w jaki sposób to zrobić, tak?
No właśnie, moi tutaj znajomi, przyjaciele, kochani ludzie, organizują tutaj festyn w Grzebnicy na boisku w tą sobotę 27 kwietnia od godziny 14 będzie wystawione dla dzieci dmuchawce, różne słodycze, kawy, także Cieszymy się bardzo. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich, jak najwięcej ludzi, jak najwięcej wszystkich, żeby każdy skorzystał. Nie wiem. No, zapraszamy wszystkich gorąco.
A my będziemy jeszcze o tym przypominali, bo to sobota. Sobota, godzina 14, Grzebnica, festyn, zbiórka. Będzie można Państwu Strachowskim pomóc. Tak, żeby mogli wrócić do swojego domu. Pani Genowefa, bardzo Pani dziękuję. Pozdrawiamy, męża również.
Ja też dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. 510, 37 i 36, teraz Bezrzecze. Dlatego, że no, wygląda wszystko na to, że na Bezrzeczu będzie basen. Będzie basen i to niemały, bo 25-metrowy. Już jest umowa z wykonawcą podpisana, a naszym gościem, mam nadzieję, że już jest z nami, pani Katarzyna Ciurzyńska, radna gminy Dobra. Dzień dobry pani Katarzyno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Mam nadzieję, że na mnie nie przerwie, bo jestem w takim miejscu, ale tak? Spróbujmy.
Dobrze, będziemy próbowali, jak przerwie, to będziemy szukali lepszego połączenia. Gdzie ten basen? To jest przy ulicy Górnej, strefa sportowa. Teraz patrzę na mapę i znam ten obszar. Tam jest takie duże, to miało być chyba boisko. Niewiele z tego...
Było
kiedyś boisko.
Tak, tak.
Potem to zarosło i obok jest niewielki plac zabaw dla dzieci. Jeszcze dalej dyskont spożywczy i tam właśnie w tym miejscu, a to spora przestrzeń, ma powstać basen. Tak?
Ma powstać basen. Miał być to basen, zawsze nam mówiono, do nauki pływania. Taki basen rekreacyjny dla mieszkańców Bezrzecza. Mówię, że mówiono nam, ponieważ od wielu, wielu lat, będąc mieszkanką Bezrzecza, a mieszkam w Bezrzeczu już 17 lat, słyszę o tym, że w Bezrzeczu ma powstać taki kompleks właśnie basenowy. Temat basenu powracał przy okazji wyborów. No i teraz na koniec kadencji pani wójt Teresy Dera została podpisana umowa przez panią Teresę Derę. No i prawdopodobnie będziemy musieli zmierzyć się z tym poważnym
wydatkiem.
Dokładnie tak.
No dobrze, ale to znaczy, że i pani, i mieszkańcy, których pani reprezentuje, nie chcieli tego basenu?
Wie pan co, powiem panu szczerze, że ja nigdy nie wierzyłam w to, że ten basen powstanie. Pani Teresa Dera nam niestety, powiem to, ale udowodniła, że basen będzie w Bezrzeczu. Ja od 2014 roku prowadzę takiego bloga dla mieszkańców Bezrzecza, który się nazywa Moje Bezrzecze. I jeśli ktoś mnie śledzi, zna mnie, to doskonale wie, że ja na temat basenu nieraz na swojej stronie pisałam, dyskutowaliśmy z mieszkańcami. Od 5 lat jestem radną gminy Dobra. Temat co jakiś czas wypływał i my radni opozycyjni głośno mówiliśmy, co sądzimy na temat tak drogiej inwestycji. I to nie jest tak, że my tego basenu nie chcemy, tylko my doskonale wiemy, że są inne, ważniejsze wydatki w naszej gminie niż basen za ponad 40 milionów złotych.
No dobrze, jakie to są wydatki zdaniem radnych opozycyjnych, jak domyślam się także części mieszkańców, że należałoby te środki przesunąć, że tak powiem, z basenu na coś innego, bo w moim przekonaniu, odczuciu, to mieszkańcy chyba by byli zadowoleni, gdyby nie musieli jeździć kawał drogi do Szczecina, w tej chwili z Bezrzecza, gdzie jest najbliżej, nie no, floating arena,
ja nie.
26 kwietnia basen Orka też daleko, fabryka wody jeszcze jest zamknięta, jeszcze trwają próby, ale to także bardzo daleko.
To znaczy tak, ja nie mówię, że mieszkańcy wszyscy mówią nie dla basenu, bo my też nie mówimy nie dla basenu. Po prostu to nie jest dobry czas teraz. na budowę.
Dobrze, to na co te środki? Tam powiedzmy powyżej 40 milionów, tyle będzie kosztowała budowa. Zobaczymy, jaka będzie końcowa kwota, tak?
No tak, ponad 40 milionów. Myślę, że to będzie tak o wiele, wiele większa kwota. Jeśli chodzi o inne zadania, które można by było wykonać, no to przede wszystkim drogi. W gminie naszej gmina Dobra słynie z tego, że mamy drogi z płyt, mamy drogi, które jesienią na wczesną wiosnę tworzą się ogromne kratery jak na Księżycu. Ludzie nie mają jak do własnych posesji dojechać. Jeździmy jak w średniowieczu po naszej gminie. Latem w Bezrzeczu nie mamy, mamy słabe ciśnienie wody. Niektórzy wody latem nie mają, także no i jeszcze niektóre miejscowości w naszej gminie mamy Szamba. No to jest w dzisiejszym XXI wieku to jest naprawdę ogromny problem i dla tych ludzi, którzy...
Czyli drogi, kanalizacja i sieć wodociągowa, tak? Poprawa tej sieci i szkoły.
Szkoły, przedszkola.
Rozumiem, no ale to, co pani wymieniła, to 45 milionów, to jest dużo, dużo za mało.
Dużo za mało, ale tak jak mówimy o samym inwestycji basenowej, no to wie pan co, no może inaczej ja powiem. Przed podpisaniem umowy przez panią Teresę Derę dowiedzieliśmy się, że właśnie nastąpi to podpisanie. Spontanicznie zorganizowaliśmy taką petycję, którą może troszeczkę niefortunnie nazwaliśmy nie dla basenu, bo później rozmawiając z ludźmi tłumaczyliśmy, o co tak naprawdę chodzi. Staliśmy, rozmawialiśmy, zbieraliśmy te podpisy. Mieszkańcy, wielu mieszkańców podpisało się pod tą petycją, twierdząc tak samo jak my, że to nie
dla
jest
basenu, taka petycja, tak?
Taka petycja.
Ile podpisów zebraliście?
Jezu, wie pan co, przepraszam, no teraz nie pamiętam, ale w przeciągu 2 dni mieliśmy sporo tych podpisów, myślę, że ponad 1000 mieliśmy. Mhm. Nie chcę tutaj wprowadzić błąd, musiałabym po prostu to sprawdzić. Tak naprawdę ta petycja była takim sygnałem dla pani wójt, żeby może na koniec swojej kadencji nie pozostawiała nas z takim kukułczym jajem, że się tak wyrażę, mhm, żeby dała szansę, bo ona za chwilę odchodzi z tego stanowiska.
Tak, pani Katarzyno, umowa
nowym radnym i nowej wójt.
Umowa podpisana, wydaje mi się, że klamka zapadła. Tak. Jeżeli państwo, mieszkańcy Bezrzecza, ale nie tylko, no bo przecież ten basen pewnie interesuje również, nie wiem, mieszkańców Wołczkowa, Rędlicy,
prawda?
Dobrej. Jeżeli państwo chcą, to prosimy o komentarze. Proszę do nas dzwonić, pisać. Zobaczymy, tak? Pani Katarzyna Ciurzyńska, radna gminy Dobra, była z nami. Dziękuję pani Katarzyna za rozmowę. I pozdrawiamy.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.
Dziękuję i teraz daleko państwa zabiorę, bo do Pobierowa, właściwie do Rewala. Zaraz się wszystko wyjaśni. Z nami jest pani Mariola Kwiatkowska-Ratajczak, prokurent spółki Wodociągi Rewal. Dzień dobry, pani Mariolu. Witam serdecznie. Króciutko porozmawiamy o ekoporcie w Pobierowie. Zatelefonował do nas słuchacz.
Dzień dobry. Dzwonię w sprawie ekoportu w Pobierowie. Posiadam domek niedaleko Pobierowa i za każdym razem, gdy chcę oddać tam gruz lub inne rzeczy, jest problem, bo jest to wszystko odpłatne. I mam pytanie, bo w Szczecinie nieodpłatnie się oddaje do ekoportu budowlane różnego rodzaju gruz, sprzęt zużyty Euro AGD, a tam jednak wszystko jest za odpłatą. Proszę wyjaśnić tę sprawę. Czy to takimi samymi prawami się rządzi ekoport wszędzie, czy tylko każdy jest inny? Dziękuję.
Dziękuję za telefon. Jeżeli chodzi o Szczecin, to tak, z odpadami budowlanymi do końca nie jest, bo jeżeli chodzi już o większe ilości tych odpadów, a zwłaszcza jeżeli to jakaś firma przywozi, to absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby szczecińskie PSZOK-i odbierały takie odpady. Pani Mariolu, jak to jest w Pobierowie?
W Pobierowie znajduje się PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
I u nas również można powiedzieć, że podobnie wygląda to, jak tutaj pan powiedział, w ekoporcie. Są limitowane odpady dotyczące budowlanki gruzu ceglanego. Limitujemy je w ilości 2 ton rocznie przewiezionych z danego punktu w gminie Rewal i przyjmujemy do 2 ton bezpłatnie. Powyżej 2 ton rocznie jest już ponoszona opłata. Mhm. W 100% płatne są natomiast odpady budowlane zmieszane. Tak, czyli tam, gdzie znajdują się płyty regipsowe, różnego rodzaju suporeksy, to jest w 100% oczywiście płatne. To, co pan, o co pan pytał, czyli też o elektrośmieci, no to muszę sprostować. W naszej gminie przyjmujemy je w 100% bezpłatnie, nieograniczoną ilość. Także nie wiem, skąd taka...
Miałem wrażenie, że tu bardziej chodzi właśnie o odpady budowlane, tak? Te elektroodpady zostały dodane mimochodem. Tak. Tak to wygląda w Pobierowie, w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, co wyjaśniała pani Mariola Kwiatkowska-Retajczak, prokurent spółki Wodociągi Rewal, tak? Bo to Rewal zajmuje się tym przokiem. Bardzo pani dziękuję.
Zajmujemy się organizacją tego przoku, prowadzeniem. Właścicielem jest gmina Rewal.
Bardzo pani dziękuję za wyjaśnienia. Na dzisiaj to już dziękuję. Pozdrawiamy. Na dzisiaj to już wszystko w czasie reakcji. Jutro po godzinie 12 powita państwa Janusz Wilczyński. Przypomnę numer czujnego telefonu 510-37-32. Proszę dzwonić, pisać także. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.